Ta rozmowa poruszyła mnie do głębi. Czuję się szczęśliwa, że mogłam ją przeprowadzić. Rozmowa z niezwykłym człowiekiem, który testuje życie we wspólnocie. Maciek Antkowiak. Serdecznie zapraszam.
Żywa przestrzeń to miejsce, które cały czas się zmienia. Jest to przestrzeń, którą ma każdy z nas, która nas inspiruje, ożywia, jednoczy z tym, co dla nas najlepsze. Zapraszam do żywej przestrzeni.
Bardzo się cieszę, ponieważ możemy się tutaj spotkać z Maćkiem Antkowiakiem, osobą, która ma duże doświadczenie w tworzeniu wspólnot, w pracy z grupami ludzi, którzy po spotkaniu, po warsztatach stają się wspólnotą. Czy to prawda? Czy ja dobrze o tobie słyszałam?
Tak, ja mam jakieś doświadczenie w tworzeniu wspólnot. Nie powiedziałbym, że duże. Natomiast faktycznie to, z czym eksperymentuję przez ostatnie, nie wiem, 6-7 lat, to jest, w jaki sposób ludzie mogą być ze sobą bliżej, w większym szacunku, w większym zaufaniu i też w jaki sposób grupa osób pozornie różnych od siebie może skupić się wokół tworzenia czegoś wspólnie, czy też o kokreacji, czy wspólnota, która jest wokół jakiegoś wspólnego celu. I tak, i robię to jakoś tam warsztatowo, treningowo, na kilkudniowych wydarzeniach. A od 2 lat robię to jako projekt, w którym się rzeczywiście żyje, czyli projekt intencjonalnej wspólnoty, która mieszka na konkretnej ziemi, w konkretnym miejscu w Polsce.
Brzmi to bardzo dobrze, i bardzo mnie zaintrygował fakt tego, że po prostu jakby tworzysz wspólnotę i przez 2 lata pracujesz właśnie takim systemem, można to tak nazwać, warsztatowym.
My na początku myśleliśmy, że będziemy pracować systemem warsztatowym, bo ja w tej chwili zawodowo jestem trenerem i prowadzę warsztaty, jakieś szkolenia dla grup i ja myślałem, że to tak można. I okazuje się, że życie jest inne, to znaczy, że wspólne życie to nie jest warsztat. I to, co działa przez 4-5 dni w grupie osób, które są na warsztacie, niekoniecznie działa w codziennym życiu, kiedy trzeba ugotować, pozmywać, podlać ogród, ogarnąć stronę finansową i jeszcze w tym wszystkim znaleźć czas i przestrzeń na bliskość. Także my w tej chwili odkrywamy w tym naszym projekcie, ja też odkrywam jeszcze głębsze warstwy, których nie zauważyłem w pracy warsztatowej w krótkich formach.
Jest to bardzo ciekawe. Powiedz coś o tym więcej, ponieważ jakby to jest coś, co chcielibyśmy chyba doświadczać. W sensie, że w Polsce jest dosyć mocne dążenie do tego, żeby powoływać nowe grupy, tworzyć ekowioski i może jakby ty masz do tego klucze.
Ja na razie wiem, które klucze nie pasują. To jest tak, jakbyśmy mieli taki ogromny, jak trochę w filmach, że mam ogromny pęk kluczy, mam 1000 kluczy i zamek i na razie przymierzamy przeróżne. Czasami trochę się ten zamek poruszy, czasami jedne drzwi się trochę uchylą, ale tam są następne. I to jest w ogóle piękne, bo ja myślę, że my w tych ostatnich kilkudziesięciu latach, gdzieś po tych długich czasach postmodernizmu, indywidualizmu, konsumeryzmu też zachodniego, zaczęliśmy w ogóle odkrywać w nas tą tęsknotę za tą taką dosyć pierwotną formą bycia w wiosce, bycia z innymi. I to jest zapomniana sztuka w naszej zachodniej cywilizacji. Czasami nawet wręcz, no tak jak w Polsce po wielu latach komunizmu jest rana związana z byciem wspólnie, z byciem w komunitas. I dlatego my w jakiś sposób odkrywamy w tej chwili na nowo coś, co wiele plemion czy wiele tradycyjnych wiosek robi naturalnie. I gdzieś tam daleko na prowincji, czy polskiej, czy europejskiej, no są wielopokoleniowe wioski, które po prostu funkcjonują we wspólnocie. Ja pamiętam, kiedyś opowiadał mi mój trener, od którego się uczyłem, metody Scotta Pecka, takiej metody budowania wspólnot wymyślonej w latach 80. w Ameryce przez psychologa amerykańskiego Scotta Pecka. I był człowiek z Bangladeszu. I jak on usłyszał, jak ta metoda działa i w ogóle jak to ma wyglądać, to on mówi, no spoko, my to robimy jakby cały czas. Że ja nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego ja mam jechać na warsztat. No bo u niego w wiosce ludzie w ten sposób się komunikują i wiedzą, że to jest potrzebne, żeby... Więc chcę wrócić do tego, że my odkrywamy coś, co zostało zapomniane w naszej tradycji i robimy to trochę po omacku, dlatego że najpierw musimy wyleczyć w nas te przyzwyczajenia z indywidualizmu, przyzwyczajenia z tego społeczeństwa, tego mainstreamu. I to jest dłuższa robota. Także czasami rzeczy działają do pewnego momentu, a potem się okazuje, że jest jeszcze jedna warstwa, albo jeszcze jedna warstwa we mnie, którą potrzebuję w jakiś sposób uzdrowić albo ogarnąć. Jeszcze jeden etap dorastania, który potrzebuję przejść. Albo po prostu w grupie jest jeszcze jeden próg, jeszcze jedno wyzwanie, które grupa ma przed sobą, żeby móc zejść głębiej we wspólnotę. Także ja bym powiedział, że na razie mamy długą listę rzeczy, które niekoniecznie działają, albo działają tylko w pewnym zakresie, mimo że w reklamie było napisane, że działają świetnie. I też odkrywam to, że mimo że są takie wspólne mianowniki w różnych grupach, też jak rozmawiam z innymi osobami w innych grupach, odkrywamy podobne rzeczy, to jednak każda grupa ma też swoje. Potrzebuje wypracować swoją kulturę, swoje przyzwyczajenia. I to jest piękne wyzwanie.
Swoją specyfikę, czyli każda jest mimo wszystko inna, ma takie tak. Ma coś, czym się odróżnia od innych grup.
Tak, tak samo jak każde miejsce na Ziemi jest inne od pozostałych. My tam odkryliśmy to, i to jest w ogóle też w centrum tego regeneratywnego życia na Ziemi, które staramy się praktykować, że ludzie mieszkają w konkretnym miejscu na Ziemi. To znaczy, że 10 hektarów w Parku Krajobrazowym Drawskim, tam gdzie my mieszkamy, we wsi Prosinko, może mieć zupełnie inną potrzebę, inną esencję, inną energię i ugościć inną wioskę niż na Podkarpaciu czy na Mazurach, czy nawet 20 kilometrów dalej być może. I kiedy grupa osób gdzieś mieszka, to zaczyna wrastać w to, dokładnie w to miejsce, w to sąsiedztwo. I my troszkę, znowu powiem, że my mamy takie przyzwyczajenie nomadyczne, że albo mieszkamy w mieście, gdzie w sumie z dzielnicy do dzielnicy się mogę przeprowadzić, z miasta do miasta, albo wręcz z kraju do kraju, a tutaj jest taki powrót do tego, że to jest moje miejsce na ziemi. I to, jacy my jesteśmy po roku bycia w tym miejscu, już widzę, że wynika z tego miejsca. Więc wyobrażam sobie, że gdybyśmy wylądowali w innym miejscu, albo inna grupa gdyby wylądowała w innym miejscu, to by też wytworzyła inny rodzaj wrażliwości.
Powiedziałeś takie słowo klucz, to jest moje miejsce na ziemi. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób szuka swojego miejsca na ziemi. Czy właśnie jakby klucze do tego miejsca wiodą przez wspólnotę? Jak to wygląda? To gdzie jest to moje miejsce na ziemi? Znaczy, jakby może nie tam osobiście, ale...
Piękne pytanie. Moglibyśmy rozmawiać tygodniami. Ja też dużo odkrywam, ja ciągle pracuję z pracą inicjacyjną, czyli z tą ścieżką dorastania. Tym, jak my przechodzimy przez te naturalne fazy rozwoju i też w tych różnych fazach rozwoju zmienia się nasza relacja z ziemią, z otoczeniem. I jest czas eksploracji, czas zdobywania doświadczenia, czas zachwytu światem, przyjmowania i jest taki czas, kiedy kończy się ten wiek nastoletni i zaczynamy patrzeć to, co ja mogę dać, czyli w jaki sposób ja jestem, na przykład kiedy staję się ojcem, w jaki sposób ja mogę ojcować czemuś, czy tak jakoś matki, która też jest źródłem życia i daje życie. I wiele osób, które spotykam, ja mam w tej chwili prawie 45 lat i to od paru lat czuję wyraźnie, takich 6-7 i też wiele osób w podobnym wieku ma coś takiego, że okej, najeździłem się, widziałem już wszystko, mogę mieszkać gdziekolwiek i z jakiegoś powodu to jest moje miejsce. I to ja pamiętam, jak znaleźliśmy tą ziemię, bo szukaliśmy jej tam z pół roku, widzieliśmy różne miejsca i my we czworo, jak byliśmy w tej grupie takiej szukającej ziemi u nas w osadzie, jak zobaczyliśmy to miejsce, to był taki moment, że wszyscy poczuliśmy, że to jest to miejsce. I ja nigdy nie byłem zakochany w miejscu. Wiesz, byłem w Stanach, byłem w Indiach, byłem tu, tam. I jest coś takiego, że nagle to miejsce mówi, jesteś na miejscu. I to jest czasami przerażające, bo ja wiesz, mam kawałek w sobie, który... Ja bym wolał, żeby to miejsce było w ciepłym kraju, słonecznym, wszędzie byle nie północna Polska. Bo to zima zimna, lata nie gorące, albo za gorące, bo jest susza. I to jeszcze ludzie jacyś dziwni, jeszcze 1000 różnych przekonań. Nie? I nagle jest takie miejsce, które mówi ci, i tu jest twoja droga. Naucz się być w służbie temu miejscu. I ja myślę, że to jest taki element, za którym my tęsknimy, ale on też przychodzi w którymś momencie życia. Żebym się nie spieszył też z nim. Do tego stopnia, że takie wioski, które już mają swoje drugie, trzecie pokolenie, te ekowioski, one wręcz mówią swoim dzieciakom, my wiemy, że wam tutaj dobrze żyje, bo to jest dobre miejsce do życia i waszą robotą jest teraz pójść w świat i na swój sposób odkryć świat. Jak zdecydujecie wrócić z tymi skarbami, to świetnie. Ale nie bierzcie tego za oczywistość, że to jest wasze miejsce. Niektórzy wracają, niektórzy nie wracają.
Bardzo to ciekawie. W służbie temu miejscu odnotowałam. czyli to jest tak naprawdę też taka po prostu relacja, tak? Nie tylko z ludźmi, ale z miejscem. I też chyba trochę taka gotowość do słuchania, prawda? Że nie tylko jestem ja i moje pragnienie, dążenie do tego, że ja będę na przekór wszystkim jakby żyć ekologicznie, poza systemem, może bez pieniędzy i po prostu ja. Mhm. A tutaj się wkrada po prostu to, że trzeba po prostu posłuchać. I okazuje się, że nie tylko chyba ludzie mają coś do powiedzenia, z którymi chcemy to tworzyć, ale też samo miejsce się chyba też manifestuje, nie? I też przemawia.
Mhm. I to, co mówi to miejsce, jest bardzo często niewygodne dla mojego ja. I wiesz, ja chcę, ja będę, ja mam tysiąc pomysłów. I znowu to jest to regeneratywne podejście, takim głębokim rozumieniu, że nie chodzi o projekt, nie chodzi o moją wizję, że będziemy robić ekowioskę, tu będzie 20 osób, tutaj będzie warsztat, tutaj będzie sala treningowa. Natomiast czymś innym jest zupełnie posłuchać miejsca, w którym jesteśmy i jaka forma żywotności chce się przejawić przez ten żywy system, który tutaj już jest, albo mógłby być. Bo wiesz, my na przykład kupiliśmy ziemię, która w większości jest bardzo zmęczoną, zdegradowaną ziemią orną. I tam kiedyś była puszcza, ale teraz tam po prostu rośnie pesz. I mogłaby tam rosnąć puszcza. I tak samo w warstwie społecznej, wiesz, to są popegeerowskie wsie, w których jest dosyć zdegradowana ta tkanka społeczna i jednocześnie mogłyby być piękne, wspierające relacje sąsiedzkie. I potencjał tego miejsca zaczyna mówić do ciebie. Mówi, słuchaj, zobacz, co by tu mogło być. I w jaki sposób ja, będąc w tym miejscu, mogę się przysłużyć żywotności. Czyli nie ja to wymyślam, nie ja to robię swoim wysiłkiem, swoim geniuszem, tylko w jaki sposób ja mogę służyć czemuś, co i tak chce się pojawić. I to coś może powodować, że twój projekt będzie wyglądał inaczej, niż wyglądał na kartce. Wiesz, ja mam piękny projekt domu, który potrzebuje dużego, płaskiego terenu, a to się okazuje, że są pagórki, że nie ma kawałka płaskiego. No to co, mam teraz wziąć buldożer i wyrównać tą ziemię dosłownie, żeby mi dom tam pasował, a ten dom jest piękny, jest genialnie zaprojektowany. Czy projektuję dom, który wspiera naturalny na przepływ wody po tych pagórkach? Żeby tam jeszcze żyźniej, żeby utrzymać tą wodę, żeby, wiesz, tam gdzie jest cień, żeby mogło coś rosnąć, co potrzebuje cienia, żeby ten dom służył miejscu. I to wymaga tej pracy wewnętrznej z własnym ego. Już to przestaje być o mnie.
Czyli tak naprawdę, jeżeli poszukujemy swojego miejsca na ziemi, no to trzeba przyjrzeć się sobie tak naprawdę. To jest praca chyba no wewnętrzna tak naprawdę, sam ze sobą, bo sama spotkałam się z takim stwierdzeniem, które było swego czasu no, dla mnie bardzo mocne. Ziemia wyciąga, tak? Ziemia po prostu z człowieka wyciąga i jakby pokazuje ogrom rzeczy, które człowiek musi przepracować. I to znacznie szybciej niż wtedy, kiedy mamy gdzie uciec.
Tak, i ja też zatrzymałem się na tym, żeby moje miejsce, nigdy nie pomyślałem o tym, moje w jakim sensie, że je posiadam. To jest moje miejsce, mam kontrolę nad nim, że wiesz, to jest miejsce, w którym żyję, albo miejsce, którego jestem częścią. Zupełnie inna relacja, to nie jest moje miejsce. Nie mówię tutaj o prawie własności ziemi, które też w jakiś sposób absurdalnie naruszyło naszą relację z miejscami, nie? Że to jest moja ziemia. I to są dwa aspekty, których my też doświadczamy w tym projekcie. Ja mówię też o sobie. Ja pamiętam, jak znaleźliśmy to miejsce i tydzień później jeszcze nie wiedzieliśmy, czy kupimy to, czy nam się uda to kupić, ale zdecydowaliśmy się tam przespać w namiotach na tej ziemi, pierwszą noc, żeby poczuć w ogóle, jak to miejsce mówi. I ja poczułem ogromny strach wtedy i wzruszenie, bo ja zrozumiałem, że to miejsce mnie zmieni. To było przerażające, że ja wiem, że się tu zostanę, to ja nie będę taki sam i to będzie miejsce, w którym ja się boję pójść. Czyli to trochę tak jakbyś, wiesz, decydując się na życie w konkretnym miejscu, jednocześnie zarzucasz sobie lasso jakby do następnego sposobu bycia w twoim życiu. Czyli zostawiasz pułapkę na własne ego. Że mówisz, dobra, ewolucjo, jedziemy i to jest roller coaster. Jak już wsiadłem i to się kręci, to będzie bardzo nieprzyjemne. Przynajmniej dla mnie roller coaster jest nieprzyjemny. I jednocześnie to jest taki ruch, który cię wzrusza, bo wiesz, że nie ma innej drogi. I to jest trochę jak brać ślub prawdopodobnie. Że wiele osób tak tego doświadcza, że jeśli wezmę to na poważnie, to mnie bardzo mocno zmieni. I tak, i wyciągnęło i bycie z miejscem. Też wiele osób odeszło z projektu albo przyszło na chwilę i bo stwierdzili, że oni chcą być wolni, chcą móc podróżować. To jest okej, okay, są w tym miejscu w życiu. Więc zobowiązanie do bycia w miejscu, a druga rzecz to jest bycie z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają wspólnie z tobą. To są dwa aspekty, które bardzo mocno zmieniają, bo bycie blisko z ludźmi, no tak jak w parze, jak się jest z kimś blisko, to po miesiącu miodowym zaczyna się widzieć, ile rzeczy między nami, tak? Że miesiąc miodowy minął, teraz zaczyna się grubo. I to zobowiązanie, to też w procesie wspólnotowym Scotta Pecka się dzieje, że jest taki moment, kiedy ja jeszcze mam nadzieję, że mogę cię zmienić i będę cię zmieniać, żeby mi było wygodnie, a w którymś momencie można odpuścić tą nadzieję i powiedzieć, no dobra, jak chcę tu być, to ja odpuszczam coś. Coś umiera we mnie. Jakiś sposób bycia, jakieś oczekiwanie, jakieś w ogóle wyobrażenie, jakie to powinno być. I to jest budowanie dosłownie wspólnoty między ludźmi, żeby móc z nimi być blisko i z miejscem. I jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, którą odkryliśmy. Wiesz, ja robię treningi z ludźmi. To jest rozwojówka, powiedzmy. Czyli takie treningi rozwojowe, zarówno emocjonalne, jak na poziomie duchowym. I ja je robię w różnych miejscach, które są wynajęte. Czyli wynajmuję dom treningowy, tam mieszkamy przez 5 dni. Super. I czasami nawet to jest blisko przyrody, czy w przyrodzie. I zrobiłem pierwszy raz ten sam trening, który robiłem kilka razy, u nas tam w osadzie, w namiocie takim po prostu tymczasowym, namiocie eventowym na polu. Także zamiast mieć okna i ściany, to była jedna ściana totalnie po prostu otwarta, że wiatr z pola wlatywał. I mieliśmy dosłownie, wiesz, gołymi stopami na trawie, bo tam była skoszona trawa, ale nie było podłogi drewnianej nawet. I pierwszy raz doświadczyłem tego, że tą robotę naprawdę robi Gaja. Naprawdę, że ja tam tylko, wiesz, pilnuję, żeby czas się zgadzał, kiedy jest przerwa. I zupełnie też moje ego trenerskie się rozpuszczało, że coraz mniej mojej szamańskiej wielkiej magii się w tym wszystkim pojawia, a zobaczyłem, jak bardzo kontakt z tym miejscem ludzi uzdrawia. I oni sami znajdowali swoje sposoby bycia z miejscem. Więc ja bym powiedział, że to miejsce wyciąga z człowieka rzeczy i jednocześnie zaprasza do, wiesz, trzyma ten proces. To nie jest tak, że wyciągnę z ciebie, cię zostawię teraz sobie rać, tylko miejsce jednocześnie oferuje sposoby transformacji i uzdrawiania tego, co powinniśmy zrobić. To jest bardzo, bardzo fajna taka relacja. Mocne zaproszenie.
To miejsce. A ludzie? Jak to jest z ludźmi? Czy ludzie po prostu jakby są, zmieniają się, czy jest jakaś stała po prostu ludzi, którzy są powołani na to miejsce?
Ja mogę powiedzieć o moim projekcie, o tym, w którym ja biorę udział, ewentualnie o obserwacjach w innych. Te początki są bardzo burzliwe, początki takich projektów są bardzo burzliwe i to do osób, które słuchają tego i myślą o założeniu wspólnoty intencjonalnej, kowioski i tak dalej, od razu mówię, że no to jest dokładnie tak, jak mówiłem, że miesiąc miodowy się kończy. Nie wiem, ile razy próbowaliście, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby się nie skończył. I tak samo jest, że tak, mamy wspólną wizję, mamy, pewnie będziemy tutaj się kochać, będziemy świetnie, robimy wspólnotę. No a potem się wychodzi to wszystko wychodzi, jesteśmy ludźmi. No, czyli gdzie nie pójdziesz, tam znowu ty. I zadeklarowanie, że teraz wybieramy szczęście i miłość, zupełnie nie działa. Także doświadczenie jest takie, że z początkowej grupy 20 osób, które zebrały się fizycznie na nasze zawołanie, naprawdę, jak już kupiliśmy ziemię i tam się zaczęliśmy coś działać, to została garstka, 7, może 6. Parę innych przyszło jeszcze w międzyczasie i w ciągu tego pierwszego roku tam się przewinęło, jakbym powiedział, kilkadziesiąt osób, mniej lub bardziej, przez to miejsce nasze. I większość z nich nie zostanie. To znaczy, albo to nie jest to wyzwanie, którego potrzebują, albo jest trudniejsze, niż się spodziewali. Więc raczej zobaczyliśmy, co potrzebujemy zrobić i no, jakieś osoby się mierzą z tym. Czasami ktoś kogoś wyrzuca na 3 miesiące, po czym dzwoni i mówi, dobra, czy mogę wrócić. I to bardzo szybko weryfikuje. Więc to jest piękna weryfikacja różnych wyobrażeń o mnie i o świecie i o grupie. No i mamy taki rdzeń, który tam jest. I też mieliśmy teraz przez zimę swój taki proces w tym kilkuosobowym rdzeniu, takiego kompostowania i umierania zimowego. Że rzeczywiście czuliśmy, jak nam te soki spłynęły do korzeni i nie ma nadziei, że coś z tego wyrośnie. Środek zimy. I teraz, no dosłownie 1,5 tygodnia temu, czyli w połowie stycznia, znaleźliśmy miejsce, żeby się spotkać i wrócić do tego miejsca, tej głębokiej miłości i wspólnej wizji, która nas spotkała parę lat temu. I dosłownie od 1,5 tygodnia rzeczywiście mamy impet, że ten drugi rok się nagle zaczął układać. Nagle wszystko staje się łatwe i proste. I przychodzą ludzie, częściowo też nowi, nowe osoby, albo osoby, które były tylko krótko w zeszłym roku. Ale dynamika jest bardzo duża. Także bym powiedział, że to jest absolutnie nie należy się przywiązywać do wizji tego, jak to będzie wyglądało. Jak w życiu.
Chciałabym trochę uziemić naszą rozmowę i chciałabym się dowiedzieć, jak tak realnie to wygląda. To znaczy, to są rodziny, które mieszkają obok siebie, czy to jest wspólny dom i mieszkacie razem, czy to są jakby ziemie, które należą do poszczególnych jakby osób i jesteście sąsiadami. Jak to wygląda? Tak fizycznie, że tak powiem, przyziemnie.
Ja mam odpowiedź, jak to ma wyglądać, czyli do czego dążymy i jak to wygląda w tej chwili. My dosyć wcześnie zdecydowaliśmy, że nie będziemy tej ziemi dzielić. To znaczy, nazwa osada jest myląca, bo większość osad to jest jednak takie sąsiedztwo, gdzie każda rodzina czy każda osoba ma swój kawałek ziemi i swój domek. My tu dosyć wcześnie powiedzieliśmy, że chcemy, żeby cała ta ziemia była wspólna i żeby była własnością jakiegoś innego bytu, tej całej wspólnoty. Także my powołaliśmy stowarzyszenie i to stowarzyszenie jest właścicielem tej ziemi. I to jest najbardziej, jak my jesteśmy w stanie wyjść z tego indywidualnego prawa własności ziemi. Także my jako wspólnota opiekujemy się, jesteśmy gospodarzami tego miejsca, tych 11,5 hektara w tej chwili. I ona nigdy nie będzie dzielona. Także jest duży wspólny ogród, będzie duży wspólny ogród, tworzymy duży regeneratywny ekosystem jadalny, las jadalny i będziemy wspólnie się opiekować tym wszystkim i wspólnie dzielić się plonami tego, co wypracujemy. Co jest, już widzę, dla wielu osób wyzwaniem, bo jednak ta potrzeba tej gwarancji, że tam przynajmniej swój kawałek jest duża. I to nie oznacza, że będziemy mieszkać wszyscy w jednej izbie. No to w ogóle nie o to chodzi. Znaczy, jak będziemy budować, to będziemy budować tak, żeby każdy, czy rodzina, czy osoba indywidualna, czy para miały swoją prywatną przestrzeń, ale ona nie będzie duża. I będziemy starali się mieć jak najwięcej wspólnych, funkcjonalnych przestrzeni, czyli wspólną przestrzeń do spotkań, do muzykowania, wspólną dużą kuchnię, jadalnię i wspólne warsztaty, wspólne narzędzia i tak dalej. No i to nie jest osada, która jest pomyślana dla rodzin z dziećmi na razie. To też nas odróżnia, że będą się rodziły dzieci, na razie nie ma osób, które mają takie dzieci, z którymi chcieliby się wprowadzić. Są osoby, które mają na przykład nastoletnie dzieci, które na razie są w mieście. I mówię, to jest wczesna faza, znaczy my tam dosłownie rok temu się wprowadziliśmy na wiosnę. I to jest stare, takie poniemieckie gospodarstwo, które było dosyć zaniedbane przez te czasy komunizmu, tam do 2015 roku tam ktoś gospodarzył, ale no nie inwestował za bardzo. Także my w tej chwili sprzątamy. Mamy poniemiecki dom, w którym w tej chwili mamy kozę na drewno, jest jeden pokój ogrzewany. Także przez zimę mieszkamy dosłownie w kilka osób w jednym pokoju. Mamy ciepłą wodę z bojlera, jest prąd. Natomiast latem, w zeszłym roku, zbudowaliśmy takie duże zewnętrzne prysznice i suche toalety kompostujące. Mamy kuchnię i dużą jadalnię w stodole. Także latem mieszkamy w przyczepach i w namiotach. I mamy też takie niby jurtowe namioty, które mogą gościć tam do 6 osób. Także też przyjmujemy grupy. Może jeszcze dodam, że dla kompletności, że docelowo chcemy, żeby tam mieszkało 20 dorosłych osób plus dzieci. Także to jest taka skala tego przedsięwzięcia.
20 dorosłych osób. I rozumiem, że 20 dorosłych osób tworzących wspólnotę, próbujących po prostu gdzieś tam żyć na danym miejscu. Czy ja dobrze zrozumiałam, że niekoniecznie jakby opierając się na celu, zgodnie z PEK-iem?
To też jest w ogóle słowo klucz, cel, bo tworzenie intencjonalnej wspólnoty wymaga intencji. To znaczy my używamy takiego słowa community of practice, czyli mamy klarowność, co my praktykujemy. I ta praktyka nie jest celem, natomiast jest naszym narzędziem codziennym i stworzenie ekowioski czy ekoosady nie jest naszym celem, czyli wspólnota nie jest naszym celem. Jest ważnym narzędziem, natomiast naszym celem jest rzeczywiście służyć, można by to nazwać, regeneratywnej rewolucji, która się dzieje w tej chwili. To znaczy temu, że my jako ludzie szukamy nie tylko zrównoważonego, ale wręcz regeneratywnego, czyli służącemu życiu, sposobu życia na ziemi. Jeśli tego nie zrobimy, no to ten kryzys, który w tej chwili się dzieje, i my bardzo mocno też funkcjonujemy w kontekście kryzysu klimatycznego, środowiskowego, społecznego, który w tej chwili się mocno rozkręca, to ten kryzys po prostu sprawi, że ludzie nie będą mieli swojego miejsca na ziemi. Nie tylko zniszczymy tą planetę, tak bardzo jak nam się to uda, no ale też no, ludzkość po prostu będzie, zostanie prawdopodobnie zepchnięta gdzieś tam. Naszym celem nie jest ratowanie ludzkości, natomiast naszą intencją jest znalezienie sposobu, jeżeli taki sposób jest, znalezienie sposobu, żebyśmy my jako ludzie mogli służyć życiu na tej planecie. I ja wierzę, że taki sposób jest, bo jesteśmy częścią Gaii, nie przylecieliśmy skądś tam, I my chcemy naszym eksperymentem wspierać ten ruch, który w tej chwili bardzo szybko rośnie, podobnych osób, podobnych projektów, które poszukują tego sposobu, który służy życiu na planecie. Dlatego też jesteśmy mocno w dialogu i też w wymianie osób z innymi europejskimi projektami, że nie chcemy się zamykać do swojej małej enklawy. Uczymy się też takich rzeczywiście fizycznie sąsiedzkich dobrych relacji z tymi osobami, które tam żyją, z gminą, w której jesteśmy, z powiatem. No i instrumentem, który wybraliśmy, jest prowadzenie regeneratywnego gospodarstwa, w którym żyje 20 osób. I jednocześnie jeszcze jedna ważna rzecz, którą praktykujemy, to jest wzajemne wspieranie się w dorastaniu. Bo żeby osoba mogła naprawdę dorosnąć do prawdziwej dorosłości, to potrzebuje wioski. Tak jak dzieci i nastolatkowie potrzebują starszyzny, żeby móc naprawdę dorosnąć, tak nawet osoby, które już są we wczesnej dorosłości, potrzebują jeszcze następnych kroków i wsparcia, żeby odkrywać dalsze etapy swojej ścieżki. I nasza dominująca kultura, moim zdaniem, jest gdzieś na poziomie wczesnej nastoletności, jeżeli chodzi o poziom dorosłości. Czyli generalnie sprawdzamy, czy coś jest w lodówce, jak coś jest, to zjadamy. I wyrzucamy śmieci tam, gdzie bądź, może ktoś posprząta. To jest taka wczesna nastoletność. Więc my nie mamy wzorców, jak dorastać. Bardzo trudno jest w naszej kulturze dorosnąć, bo po prostu nawet jak ktoś bardzo chce i jest gotowy, to łatwo się zapętlić w próby. I często też ja obserwuję, że te różne warsztaty rozwojowe i te ścieżki takie wynikające z duchowości też nie wspomagają w prosty sposób osób w dorastaniu. Że można też się zapętlić w nastoletniej duchowości i konsumować ją. Więc ja wierzę, że do tego potrzebna jest sangha. Potrzebna jest grupa osób, które się wzajemnie z miłością wspierają na przykład w odpuszczaniu kawałków ego albo dadzą z miłością wsparcie, ale też feedback, gdzie ściemniam, gdzie jest mój następny krok, jak bardziej mogę służyć mojej wiosce. I to jest intencja naszej wspólnoty praktyków.
Brzmi bardzo inspirująco i bardzo głęboko. I tak właśnie poniekąd mi odpowiedziałeś na to pytanie, które mi się gdzieś tam w głowie rodziło, czyli właśnie jak dorosnąć. Bo mówisz o wiosce, tak, która pomaga, a teraz no dobrze, jestem człowiekiem z miasta i jak zacząć mój osobisty proces dorastania? Bo sam wskazałeś, że można się naprawdę nieźle pogubić, że nierzadko praktyki duchowe i wzorce, które są nam przekazywane, po prostu mogą zamotać, tak? W dalszym ciągu jesteśmy w takim kole.
Ja bym chciał znaleźć tą odpowiedź i odpowiedź taka z obserwacji, z praktyki jest taka, że większość z nas w jakiś sposób organizuje sobie wbrew sobie niby inicjacje, czyli wiesz, zachorowujemy na coś, mamy jakiś wypadek, albo nie wiem, ktoś nas zostawia, czyli rozpada się nasza relacja, zostajemy wyrzuceni z pracy, albo się firma, w której mamy naszą stabilność, upada. Takie momenty kryzysu są taką okazją do tego. I wiele osób na przykład idzie na terapię w takiej sytuacji i pierwszym krokiem dorastania jest w ogóle spotkać terapeutę, albo przewodnika duchowego, albo grupę, krąg. Więc ja bym powiedział, że bądźmy wdzięczni za kryzys. Jak się pojawia coś, co mi nie pasuje, ktoś mnie irytuje, no właśnie, wyrzucili mnie z pracy, to pierwsze, co jest, to podziękować za kryzys. I to już otwiera w ogóle możliwość dorastania. A druga rzecz to jest faktycznie szukać starszyzny. I my mamy ogromny kryzys starszyzny w naszej kulturze. Ja też mówię tutaj z męskiego miejsca, że no w ogóle mamy kryzys mężczyzn i tradycji bycia mężczyzną. Jakby wielopokoleniowy brak ojców i już nie będę wchodzić. Ale myślę, że kobiety też mają problem ze znalezieniem prawdziwej starszyzny kobiecej. Ja bym powiedział, że pierwszym krokiem jest przeżycie rozczarowania, robiąc sobie swój X na mapie. Czyli powiedzieć sobie szczerze, to gdzie ja jestem na tej ścieżce do dorosłości.
Ile czyli mam lat, tak?
Tak, na ile lat się zachowuję. I tak już wspomniałem, na przykład, co ja robię ze swoimi śmieciami, to jest takie proste kryterium. Dosłownie z moimi śmieciami, czyli wiesz, wrzucam do kuba i nie chcę wiedzieć, co się stanie z tym plastikiem. Albo może ktoś spali, ale wolę o tym nie wiedzieć. Wiesz, emituję, może moje dzieci posprzątają tą atmosferę, która w tej chwili jest zaśmiecona, ale też co robię z moimi śmieciami emocjonalnymi, czyli w jaki sposób ja przeżywam swoje emocje i w jaki sposób buduję relacje. Czy moje relacje są nastoletnie, dziecięce? I taka refleksja pozwala wziąć mały kawałek i zacząć nad tym pracować. Okej, to gdzie jest mój następny krok? I myślę, że zwrócenie się do terapeuty to jest taka klasyczna droga w naszej kulturze, która jest coraz bardziej popularna. No i szukanie tych właśnie alternatywnych metod, czyli te takie coraz bardziej popularne metody duchowe czy rozwojowe. Czasem działają, czasem nie.
Bardzo mnie zaintrygowało to, że słyszałam o takich dwóch koncepcjach rozwoju. Właśnie jedna poprzez kryzys, a druga poprzez to, że po prostu już odczuwamy, już widzimy, że nie potrzebujemy tego kryzysu, żeby inspirować się i iść dalej we własnym rozwoju. Więc może po prostu warto by było pracować nad swoją wrażliwością i nie doprowadzać się do końca do kryzysu, że muszę po prostu przeżyć ten zakręt, musi po prostu na mnie spaść ogrom, żebym po prostu zmieniła swoje zachowanie, a może po prostu jakby tą wrażliwością mogę dostrzegać, tak? I na bieżąco korygować.
No byłoby pięknie. I w ciągu ostatniego roku ja w swoim życiu i też w osadzie odkryliśmy, że wiesz, ja wcześniej pracowałem głównie z osobami dorosłymi, czyli z osobami powiedzmy koło 30, bo to jest taki pierwszy moment, kiedy zaczynam myśleć, że może to nie jest moja droga. Koło 40 już zupełnie jest kryzys. A teraz coraz częściej w ogóle zaczęły do nas przyjeżdżać osoby dosłownie nastoletnie. I osoby nastoletnie są gotowe na inicjację i jak im nie zaoferujemy tej inicjacji, to przechodzą w bunt nastoletni, czyli mówią, po co mi taka kultura, która nie oferuje nic więcej niż zdanie matury, kredyt i powolną śmierć na etacie. I jeżeli uda nam się ich nie spacyfikować farmakologicznie, mówiąc, słuchaj, przejdzie ci, zobaczysz, będziesz w moim wieku, to zrozumiesz, to oni mają w sobie ten napęd, tą ciekawość świata, o której mówisz. To, że ja wiem, że jest coś więcej. Ja wręcz żądam, żeby ktoś mi wyciągnął rękę i pokazał, bo ja wiem, że to życie jest o czymś większym niż to, co mi oferuje szkoła i zazwyczaj rodzice też. I jeżeli się w tym momencie to złapie i jeżeli my nauczymy się stawać na wysokości zadania jako, wiesz, może nie starszyzna, ale chociaż trochę bardziej dorośli wobec nich, to jest pierwszy moment. I to jest piękny moment, kiedy oni ze wzruszeniem potem mówią, że ja nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale czułem, że to jest możliwe, żeby tak być z innymi osobami, żeby tak budować relacje. Ja na początku tego miesiąca robiłem wyjazd, jestem też zaangażowany w Szkołę w Chmurze, to jest taka inicjatywa edukacji domowej duża, i tamta młodzież, zrobiliśmy wyjazd dla osób liderskich, czyli takich nastolatków, które już tam coś knują w świecie, że żądają więcej i mają wolny czas, bo ich edukacja podstawowa nie obciąża ich tak bardzo.
I młodość.
I mają młodość. I mieliśmy 36 osób, takich młodych, wow, przez 5 dni. I co tam się działo? To znaczy, jak zazwyczaj w grupie nastoletniej jest, to kto będzie gotować obiad, to wszyscy zwracają głowę. Nie, ja zmęczony, ja w telefonie, ja coś, bo już nie ufają temu zaproszeniu. A tam po prostu było więcej rąk niż obiadów do ugotowania. Bo ja chcę wolności, chcę odpowiedzialności. I na koniec oni mówili, że doświadczenie tego, że się osoby słuchają nawzajem, że my się słuchamy, że się czuję bezpiecznie, bo ja mogę mówić o wszystkim. I wiesz, praca z emocjami, to, że ja mogę czuć, czy mogę być bezradny i nikt mnie nie wyśmieje. Że ja mogę negocjować bliskość, czyli mogę powiedzieć, czego chcę, czego nie chcę. Mogę wziąć odpowiedzialność i na przykład przez dzień, nie wiem, sprzątać salę, w której siedzimy, i po tym jednym dniu moją odpowiedzialnością jest powiedzieć, słuchajcie, chcę komuś to przekazać, bo już nie chcę sprzątać tej sali, i załatwiam to. I ta dorosłość jest tak atrakcyjna, że oni wyjechali i powiedzieli, ja się boję, że ja tego już nie znajdę w świecie, bo w moim domu tego nie ma, bo wśród moich znajomych tego nie ma. I to jest ten moment, że po prostu ta dorosłość nie jest ciężarem, że o Jezu, teraz będę kredyt po prostu, wiesz, i ale to jest tak atrakcyjne, że oni chcą więcej.
Ale tu jest to słowo klucz chyba, ta odpowiedzialność, nie?
Słowo odpowiedzialność to jest w ogóle tabu w naszej kulturze, bo nasza taka patonastoletnia, czyli taka, wiesz, wypaczona nastoletniość kulturowa, to jest unikanie odpowiedzialności. Bo generalnie odpowiedzialność to jest wina i ciężar. Że byle nie na mnie, nie? Że to oni zrobili. A tutaj masz przywilej. Ej, kto ugotuje dzisiaj kolację? Ja biorę tę odpowiedzialność, bo ja chcę ugościć 30 moich przyjaciół i ugotować im pyszną zupę. I ta odpowiedzialność staje się przywilejem. I zaczynając robić to, czyli wchodząc w taką dorosłość, to jest wioskotwórcze. To znaczy, że to już zaczyna budować wzajemność w relacjach. Jedna osoba sprząta, druga ugotuje, trzecia przygotuje coś jeszcze, czwarta przyniesie kwiaty, żeby było pięknie. Że ja biorę tą swoją rolę i czuję się widziany, przyjęty i czuję się naprawdę częścią ekosystemu.
A co z oczekiwaniami, które gdzie się patrzy właśnie na tą drugą osobę, bo ktoś zrobił więcej, a ktoś zrobił mniej?
Tak, bo jeszcze odpowiedzialność ma różne poziomy. To znaczy, ja też pracuję w takiej tradycji trenerskiej possibility management i my, nie będę wchodzić w szczegóły, ale tam pracujemy z konceptem radykalnej odpowiedzialności. I radykalna odpowiedzialność to jest taki poziom odpowiedzialności, w którym nie sposób być ofiarą czegokolwiek ani kogokolwiek. Czyli to jest już poza pojęciem tego, czy to jest fair, czy nie fair. I to jest jeszcze dalej niż dorosła odpowiedzialność. Czyli tak jak mówiłem, dziecięca odpowiedzialność to jest rzucam papierek i niech ktoś posprząta. Albo ewentualnie podniosę, jak niech ktoś skrzyczy, że mam podnieść, to podniosę. No już dobrze. Dorosła odpowiedzialność to jest taka, że ja podnoszę swój papierek. Czyli jak upuszczę papierek po chipsach, to go, bo taka jest umowa społeczna, i ja dotrzymuję, jak się z kimś na coś umówię, to dotrzymuję słowa. I często, znowu, w naszej kulturze ta dorosła odpowiedzialność to jest horyzont, tam już dalej nic nie ma. Że mam to, to już jestem dorosły. A gdzieś dalej na następnych poziomach dorosłości pojawia się taka możliwość, że podnosisz papierek, nawet jeżeli to nie ty go rzuciłaś. Czyli sprzątasz nie swoje śmieci.
A może jeszcze dalej nie produkujesz, nie?
To już jest w ogóle, wiesz. A jeszcze dalej stwarzasz kulturę, której się nie produkuje i zapraszasz do niej innych. I stajesz się źródłem czegoś.
Kreatorem.
Tak. I wtedy stajesz się, widzisz, na tej skali, jak mówimy o degeneratywności, regeneratywności, to nasza kultura jest degeneratywna, czyli wiesz, wykopujemy rzeczy z ziemi, ścinamy drzewa, palimy je, generujemy śmieci. I mamy taką ambicję zero waste, albo tam ekonomii zamkniętej, czyli że nie śmiecę. Czyli wychodzę na zero. To jest nasza ambicja w tej chwili w ogóle, że to ma być podtrzymywalne, bo ja nie śmiecę.
Ale wciąż jest to zero, tak? Równowaga. Nie więcej.
A dlaczego nie miałbym być źródłem tego? Że na koniec mojego życia powietrze jest czystsze, a gleba jest bardziej żyzna.
I dochodzimy do permakultury.
Na przykład. Czyli na relacje z grupą i ze światem, że ja gotuję obiad, nie oczekując, że ktoś posprząta, tylko gotuję obiad, bo umiem i chcę gotować obiad. I wtedy we wspólnocie to już nie jest tylko, że jest fair, czyli sprawdzamy, czy każdy zrobił swój kawałek. I to już jest duchowa praca. Żeby było jasne, to już jest duchowa relacja ze światem i z innymi.
To już jest bycie słońcem chyba.
Tak. Zamiast planetą, która pochłania energię. Tak. To jest dosłowne też doświadczenie w ciele. Że podłączasz się pod zasilanie, które jest źródłem obfitości dla otoczenia. I to jest bardzo zaawansowany poziom dorosłości, żeby było jasne. To wymaga długiej drogi, moim zdaniem, żeby do tego dojść.
Chociaż skoki kwantowe również są możliwe. Daj nam Boże.
Wszystkim życzę i nie oczekiwałbym, że to się zdarzy samo. Wiesz, bo,
chyba trzeba z dorosłą odpowiedzialnością podejść do sprawy.
Tak. Tak, właśnie to, że wiesz, nawet jak nie jestem słońcem, to mogę wziąć odpowiedzialność za następny krok w tym kierunku. Czyli z pokorą powiedzieć, dobra, jestem tutaj i to, co mogę zrobić, to zrobić ten kawałeczek i może skok kwantowy zdarzy się dzisiaj w nocy, nie wiem, ale ja mogę dzisiaj zadbać o to.
Daj Boże i tego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Ja bym powiedział, że ja nam wszystkim życzę może nie czekania na skok kwantowy, ale spotkania innych osób, które będą stwarzały kulturę, w której to jest bardziej prawdopodobne, że dorośniemy. I spotkanie innych osób i stwarzanie takich zaproszeń dla innych to jest ogromny skarb, bardzo rzadki, ogromny skarb. Tego nam życzę. I zapraszamy do osady Centrum Regeneratywnego Życia w Prosinku.
Bardzo dziękujemy za to zaproszenie do dorosłości.